A teraz o Mariologii monastycznej XI i XII wieku będzie mówił ojciec opat cysterski z Mogiły, dr Marek Piotr Chojnacki. Dokładny temat: monastyczna XI i XII wieczna Mariologia, wyzwaniem dla Kościoła hierarchów. Bardzo proszę.
Jeżeli się ośmielę, to tytułem wstępu, to wszedłem w tematykę dość taką niebezpieczną, jeżeli chodzi o zakres materiału. W związku z czym to jest pierwsza rzecz, że to można doktoraty z tego pisać. Więc w związku z czym prezentacji nie ma, co jest rzeczywiście moją winą czystą. No i nie ma tekstu w książce. Natomiast mogłem wybrać tylko jedną myśl, trochę też idąc za współczesnym teologiem włoskim, już emerytowanym, Innocem Biffi. Jakimiś sugestiami. Ja bym się zbliżało do końca, to chciałbym taki krótki komunikat związany, ale nie związany z treścią, związany z tematem. Więc jakoś będę patrzeć, ale tu proszę panią Magdalenę o pomoc. Znaczy my sobie wyobrażamy, że zgodnie z tym no, tematyka maryjna musiała być w tak zwanej teologii monastycznej obecna. Teologii, która jest odrębna od teologii szkolnej, oczywiście przy wszystkich dyskusjach, czy coś takiego było, czy nie było, no ale na kształt było. Zresztą Benedykt XVI w czasie tych katechez środowych nam wyraźnie podkreślał powrót do rozumienia teologii monastycznej, co jest w duchu głównie Gilsona i Leclerca. Tak? Gilson nie używał tego określenia, ale przyczynił się do takiego rozumienia. Dla tej teologii istotą rozważania jest Pismo Święte i liturgia. Zresztą nawzajem ze sobą ściśle powiązane, bo liturgia była elementem nasyconym Pismem Świętym. Z autorów, których jakieś, no ja jestem w stanie tylko przedstawić pewne cytaty i komentarz, bo inaczej to jest zupełnie niemożliwe. To trochę Rupertas Deutz, Commentaria in Canticum Canticorum, i te różne kazania czy przemowy na okres liturgiczny właśnie świętego Bernarda, Erleda z Lierwo, Guery Cassini, Isacco di Stella, Amadeusza z Lozanny. Możemy sobie wyobrazić, że to, co, jeżeli teologia monastyczna jest teologią nieszkolną, a więc wynikającą z rozważania i przemyślenia, czyli te granice są płynne, bo to ta jej charakterystyka sprowadza się w pewnym myśleniu pobożnym. Oczywiście dzięki Gilsonowi wiemy, że ono jest poukładane i ma swój, jak to mówił Gilson, systematik, jest wewnętrznie spójny. I teraz Co tutaj jest szczególnego, że to jest, no, ci przełożeni głównie klasztorów pisali, kazania też mówili, ale głównie dla mnichów, chociaż tam no, święty Bernard, to wiemy, i krzyżowców zaganiał, ale raczej to było wewnątrzklasztorne, czy przynajmniej takie się rodziło. I pierwsza rzecz to jest tak, w ogóle zupełnie, takie dwa tematy powiązane, nawet jest tym miejscem, a więc ikoną. Może sztuka romańska nie była, no przepiękna, ale nie była tak bogata, prawda, jak sztuka wschodu, w związku z czym no, do tej ikony, które tam mamy, no to tak inaczej to trochę wyglądało, ale obraz Matki Bożej w sensie symbolicznym czy metaforycznym był istotą. I na przykład Rupert z Deutz, pisząc, że redagując, po dzisiejszym mówiąc, Commentaria in Canticum Canticorum, pisał to kontemplując twarz naszej Pani, naszej Maryi, Dziewicy Świętej i Wiecznej. Czyli przed sobą mają obraz Maryi, oczywiście związany z lekturą Pisma Świętego i rozmyślaniami, który jest rozważany. Myśl z tym związana, co nam się wydaje taka bardzo współczesna albo bardzo potrydencka, obecna już dawniej, no to jest pojęcie tego, czy, ja to tak nawet przyznam się szczerze, byłem zupełnie niedouczony, bo mi się wydawało, że tak wtedy to trudno, żeby rozmawiać było o życiu kontemplacyjnym w szerokim sensie i życiu aktywnym. Okazuje się, że tak. Rozważano ten obraz i oczywiście tak, jak tutaj mamy w Betanii Marię i Martę, zupełnie na nasz sposób. Natomiast Matka Boża była tą, która jednoczyła w sobie i życie kontemplacyjne, i życie aktywne. Coś, co ja myślałem, że to dopiero Trydent zaczął jakoś głębiej nad tym rozważać. I to są takie dosłowne, drobne cytaty. Związane z tym rozważaniem i co później będzie, że co mamy świętego Łukasza, o czym już Łukaszu już słyszeliśmy, że Matka Boża rozważała te wszystkie sprawy w swoim sercu. No i mnich nie ma innego zadania, jak rozważanie wszystkich spraw w swoim sercu. Zresztą jak święty Bernard pisze, że Maria z Betanii była tą, która dawała kwiję, spokój, jest to pełna duszy. No nawet mamy takie, że w sposób, jaki trawiąc, no chyba tak trzeba dosłownie, trawiąc strukturę i rozważając prawo, no jakby degustuje, próbuje swą duszą te wszystkie słodkości, które są. I teraz tak, no Marta jest tą, która, to też do świętego Bernarda z jednej z homilii na wniebowzięcie Matki Bożej, w swojej aktywności Maryja ofiaruje obraz pracy dobrej, znaczy Marta oczywiście, a Maria ta z Betanii siedzi milcząc, odpowiadając swą duszą i jest skoncentrowana tylko na tym, co Bóg mówi. I oczywiście to jest też kontynuacja myśli ojców. Zresztą nic więcej nie chciano robić. To jest pierwsza rzecz. Nie chciano wychodzić poza granice ojców i teologię ojców. I teraz święty Grzegorz Wielki, cóż bowiem wyrażonego przez Marię z Betanii, siedzącą, jeżeli to nie jest pełne słuchanie Słowa Bożego i nie jest to życie kontemplacyjne. Czy Maria z Betanii siedząc jest obrazem tych, którzy są doskonali w kontemplacji czy rozważaniu? I to jeszcze można odnieść do świętego Ambrożego. A Lizak ze Stelli tak deklaruje, no to już mamy ten właśnie przełom XI-XII wieku, w kościele XII, w kościele akcja kontemplacji, znaczy akcja i kontemplacja są dwoma stanami życia. Matka Boża, Maryja, te dwa zadania czy cele doskonale oddaje zwrócona do Chrystusa. W każdym z nas te dwa stany życia, które są niezwykle konieczne i związane z pożytkiem. Taki też myśliciel Giovanni Bellet, Jan Bellet, profesor w Paryżu, który pisał w Summa de Ecclesiasticis Officiis. Maria była spełnieniem dwóch stanów życia, tego aktywnego i tego kontemplacyjnego. Bo rozważała w swoim sercu, jak tam jeszcze mamy w innych fragmentach, że była, już nie chcę się szukać, kto to napisał, że była aktywna w słuchaniu i szybko, a powolna w mówieniu i odpowiadaniu. No więc to przepraszam, że tak. Wróćmy do tego serca, co też jest myślą z ojców, bo u świętego Ambrożego, ale przeniósłbym się trochę w czas wcześniejszy, Karolingów, Paschasius Radbert tak to pisał. Maria ze swojej strony zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu. Także wy, trudno mi powiedzieć, czy to chodzi o, mówił do jakichś sióstr, czy do swoich współbraci, czy więc jakąś formę użyć, rozważacie te wszystkie sprawy Pana, które są powiedziane według wiary katolickiej, abyście mogli zachować wiarę integralną, całościową, chwalić swoją matkę. Ten mały fragment o rozważaniu w sercu urósł do tego, że wielu autorów się odnosiło. To jeszcze z wcześniejszych, że to samo, nawet Beda Czcigodny, jeżeli ktoś, ponieważ no, chodzi o Matkę Bożą, Matka Boża czytała Pismo Święte i znała proroków, to odnosiła te rzeczy do Syna, do Pana, rozumiejąc to, co zostało napisane przez proroków. Czy na przykład też Beda, że Matka Boża zachowała w swoim sercu sekreta Christi. I może jeszcze świętego Lereda. Maria przez fakt, że na nią stąpił Duch Święty, siła najwyższego i w cieniu tego Bożego działania nie może ignorować żadnego obrazu Chrystusa. Skoro inni nie rozumieli tego, co się działo i co mówiono, no Matka Boża rozważała to wszystko w swoim sercu. A święty Bernard, że w pamięci zachowywała Matko Bożo, z medytacją trawiła, no to chyba tak, czy... I porównywała te wszystkie sprawy, przepraszam bardzo, moje niedorobienie, bo nie przetłumaczyłem. I robię to in extenso, to przepraszam, to jest trochę mój brak czasu, no, no, nie mam sprawiedliwie. No, tak. Więc to, co ona wszystko usłyszała i tak dalej, rozważała. To mi się tak, ale to by trzeba było jeszcze, to w ogóle może ten fragment o Matce Bożej jest rzeczywiście no, tą istotą teologii monastycznej, bo skoro rzeczywiście to rozważano, nie uważano, że to jest teologia, która ma być uporządkowana do szkoły, tylko jest wyrazem ich, no ale to mówię, to trzeba opracowanie, a nawet Abelard, bo tutaj mamy, bo nie jest tak, że Abelard się nie modlił, nie, mimo że to była rodząca się scholastyka. No tak. W tej swojej regula Santimonialum, nie, bo on tam zakładał ten klasztor, no dla Heloizy między innymi to tak. No właśnie, tak. Że Matka Boża konserwowała te wszystkie rzeczy w swoim sercu, tak samo 3 minuty. No więc w związku z dobrze, to już trudno. Co powiedziałem, to powiedziałem, no to już więcej, to, może to kiedyś, może coś kiedyś napiszę, no to już tak powiem. Natomiast chcę inną rzecz, bo ocie, to dla wszystkich tutaj obecnych to jest, ja nie wiedziałem, że to mam na szyi, przepraszam. Dla wszystkich obecnych to jest wiadome, ale chciałbym krótki, bo rozmaite rzeczy się pisze, krótki komunikat na temat świętego Bernarda i niepokalanego poczęcia, bo to tak, gdzie czasem aż jak ktoś coś powie, no mówię, no nie w takim gronie, jak tu mamy. To jest list 174 w tej numerologii, która jeszcze była u Mabilona i jest w wydaniu krytycznym. List do kanoników z Lyonu. Jeszcze trzeba taki aneks odrobinę, że dla, to oczywiście pochodząc do Augustyna w myśli, dla Bernarda każde poczęcie, nawet w małżeństwie oczywiście sakramentalnym i legalnym, było związane z pewnym grzechem, dlatego że było jakieś pożądanie. No, w pewnym momencie, my dzisiaj, no, to nie ma się jak nijak do dzisiejszej teologii, już nie tylko małżeństwa i rodziny, ale w ogóle jakiejkolwiek. Ale to takie myślenie no, trochę... No, to na pewno, że święty Bernard był platonikiem, bo to byśmy weszli zupełnie w inną sytuację, ale... I no to jest pierwsza rzecz. I w Lyonie zaczęto świętować bardziej to poczęcie Matki Bożej niż niepokalane poczęcie, no ale w odniesieniu do niepokalanego poczęcia. Zresztą długo w Kościele było powszechne poczęcie Matki Bożej, nie jako niepokalane święto. Mamy brewiarz XV-wieczny, to jest tam z początku XV wieku i to święto jest napisane. I Bernard uważał, że no, to jest jakaś nowość, która prawdopodobnie przyszła przez to kolejne zjednoczenie Anglii z Normandią. I to jest coś, czego nie było. Oczywiście Matka Boża, jak i święty Jan Chrzciciel i jeszcze dalej inne osoby rodziły się bez grzechu, ale oczyszczenie następowało w łonie matki. Szczegółowo no to już można się zastanawiać. I czyli jest zdecydowanie przeciw, bo jest to pewna nowość, o której nie wiemy. No, nie uważam, że należy wprowadzać coś, czego nie było. O, na tej zasadzie, i właśnie ten problem chrystologiczno-antropologiczny, no, że trudno się począć bez grzechu, co było genialne, bo tak to Pan Jezus nie miał grzechu, dlatego że było poczęcie w Duchu Świętym. No a Matka Boża nie ma poczęcia w Duchu Świętym, chociaż tam freski Faraz, no to pocałunek był świętego chyba Joachima, no ale to już zupełnie inna tradycja, której Bernard pewnie nie znał, bo skąd. Także no nie, no jest przeciw bez jakiegoś charakteru antymaryjnego, czy no, zgodnie z ówczesnym wyobrażeniem. No, a później mam już inne, wiem, do całą dyskusję, zresztą tutaj nawet jeden z prelegentów odwoływał się do Dunstana Scota. Dziękuję bardzo i przepraszam.
Dziękuję.